Partnerem odcinka jest wydawnictwo Znak Horyzont, wydawca książki Chemia Śmierci.
Byli bezwzględnymi karierowiczami, którzy ideologię nazizmu przyjęli jako własną. Wspierali hitlerowski reżim swoimi śmiercionośnymi pomysłami i szybko dostosowali się do nowych warunków panujących w III Rzeszy. W dzisiejszym materiale zaczynamy nowy cykl poświęcony naukowcom Hitlera.
W filmie poznacie sylwetki trzech osób, pracującego nad tajemniczą bronią hitlerowskiego chemika, odpowiedzialnego za eksperymenty i zbrodnie na więźniach obozów koncentracyjnych. Pojawi się też rasistowski teoretyk, autor koncepcji o tak zwanej higienie rasowej, którego poglądy będą wdrażane przez program eugeniki. Omówimy też życiorys niemieckiego konstruktora, którego zdolności były tak wyjątkowe, że po wojnie zwerbowany przez Amerykanów pomógł im wylądować na Księżycu. Przed Wami pierwszy odcinek serii Najważniejsi naukowcy Hitlera. Zacznijmy od bardzo tajemniczej postaci. To szkolny kolega Heinricha Himmlera, chemik Otto Ambros. Studia z dziedziny chemii zaczął w latach 20. Doktorat uzyskał w 1925 roku. Niecałe 10 lat później związał się z przyszłym zbrodniczym koncernem IG Farben, który podczas wojny będzie miał na sumieniu wiele ofiar. Ambros wkrótce wstąpił też do NSDAP. W koncernie zajmował się badaniami nad bronią chemiczną i jej zastosowaniem, ale nie tylko. Hitler doceniał jego wkład w rozwój niemieckiej gospodarki oraz machiny wojennej. Niemiecki chemik był odpowiedzialny za produkcję syntetycznego kauczuku, z którego wytwarzano opony. Podczas wojny Ambros będzie potrzebny Hitlerowi podobnie jak wielu innych naukowców, którzy mieli zagwarantować Rzeszy zwycięstwo.
W latach 40. Niemcy powołali do życia dwa ośrodki w miejscowości Dierenfurt.
Były one jednymi z ponad 100 podobozów osławionego Gross Rosen. Za budowę, a następnie działalność odpowiadał właśnie Otto Ambros. Działalność tych miejsc trzymano w ścisłej tajemnicy. Więźniowie nigdy nie wiedzieli, gdzie jadą, a SS-mani dokładnie kontrolowali stan liczebny. W decydujących momentach wojny Hitler marzył o słynnej Wunderwaffe. To właśnie Otto Ambros miał być jednym z tych, którzy dadzą Hitlerowi nową śmiercionośną broń, która zapewni szybkie i decydujące zwycięstwo Rzeszy. I to właśnie w tym celu wybudowano tajne obozy w Dierenfurcie. W miejscu tym pracowano nad nowym rodzajem broni chemicznej, składającej się z tabunu i sarinu, fosforoorganicznych związków chemicznych. Prace wprawdzie trwały już od połowy lat 30., ale wtedy te trujące środki bojowe testowano na małpach. Teraz w czasie decydujących zmagań wojennych Niemcom były potrzebne konkretne rezultaty z badań, najlepiej na ludziach, oraz jak najszybsze wprowadzenie produkcji. Gdy miała już ruszyć, zaangażowano do niej więźniów przywiezionych do obozu Gross Rosen. Prace trwały jednak dla Hitlera za długo. Wyczekiwanej Wunderwaffe potrzebował jak najszybciej. Był 1943 rok, gdy Hitler zaczął się niecierpliwić. W końcu wezwał do wilczego szańca Otto Ambrosa, by przedstawił mu, jak konkretnie wygląda sytuacja. Podczas narady z Führerem Ambros mówił: Mein Führer, dzięki wybitnym pracom naukowców z IG Farben, Niemcy opracowały nową grupę gazów bojowych, które atakują układ nerwowy i działają paralityczno-drgawkowo. Pierwszy z nich o nazwie Tabun może zabić już w bardzo niewielkich dawkach, a drugi o nazwie Sarin jest 6 razy silniejszy. Ze względu na niezwykłą śmiertelność, ich użycie miałoby bardzo silny wpływ psychologiczny na wroga. Ile już tego mamy? Zapytał Hitler. Ambros odpowiedział: Do 1 maja 1943 roku wyprodukowaliśmy w sumie 44 764 tony środków bojowych, w tym 1500 ton tabunu. To połowa tego, co jest wymagane, odpowiedział rozgoryczony Hitler. Ambros tłumaczył więc dalej: Przejście od pilotażowej do przemysłowej produkcji tabunu jest niezwykle trudne ze względu na proces produkcyjny, bo dotyczył on materiałów wysoce toksycznych i żrących. Niemniej jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonaliśmy znacznego postępu. Mein Führer, ośmielam się prosić o przeznaczenie większych środków na sektor broni chemicznej. Potrzebujemy więcej siły roboczej do budowy i produkcji, więcej materiałów budowlanych i obrony przeciwlotniczej głównego magazynu. W dalszym toku rozmowy Hitler oraz Ambrose wyrazili obawy, że w razie wykorzystania tej niewystarczającej, by zniszczyć wroga ilości tabunu, alianci mogliby tę technologię przechwycić, a następnie również zastosować. Niemcy nie wiedzieli, czy w zakresie dostępu do tabunu są monopolistami, czy nie. Te wątpliwości spowodowały, że Hitler nakazał przyspieszyć produkcję śmiercionośnej broni i dopiero gdy jej ilości będą znaczne, wówczas zostanie zastosowana w wojnie. Ta decyzja z Wilczego Szańca oznaczała wiele cierpień ludzi, którzy w Dyernfurcie zostali zmuszeni pracować przy produkcji tej broni. Wśród więźniów złożonych do nadzorowanego przez Otto Ambrosa obozu byli m.in. Polacy, Rosjanie, Czesi, Cyganie oraz Niemcy. Tomasz Bonek, autor książki Chemia Śmierci, pisał: prowadzona tu produkcja była najściślej strzeżoną tajemnicą III Rzeszy. Żywe trupy wytwarzały cudowną broń, która miała umożliwić Hitlerowi szybko wygrać wojnę. Jednak jak na razie ginęli od niej więźniowie najbardziej tajnego obozu III Rzeszy, a nie żołnierze na froncie. Więźniowie pracowali w bardzo trudnych warunkach, dostawali bardzo niskie racje żywnościowe i za jakiekolwiek formy niesubordynacji groziły upokarzające kary. Próby ucieczki z tajnego obozu karano śmiercią. Więźniowie potajemnie organizowali akcje sabotażu. Celowo uszkadzali części pocisku, by nie nadawały się do użycia. Niemcy nie byli w stanie ustalić, dlaczego konstrukcja wielu z nich jest wadliwa i w efekcie trafiała do wybrakowania, co budziło wściekłość SS-manów. Więźniowie mogli tylko domyślać się, przy czym tak naprawdę pracują. Niemcy nie udzielali im żadnych informacji. Całość była objęta obsesyjną wręcz tajemnicą. Naziści nie powstrzymywali się też od eksperymentowania na wyczerpanych więźniach. Tomasz Bonek dotarł do relacji jednego z nich, Tadeusza Korala, który wspominał: któregoś dnia na polecenie naszego kapo Krausego albo kierownictwa fabryki zostałem umieszczony bez maski w wakuum, czyli cylindrycznym pomieszczeniu próżniowym, gdzie sprawdzano szczelność wszystkich pocisków po ich napełnieniu gazem. Gdy byłem tam zamknięty, zwęziły mi się źrenice, czułem straszną duszność i szalony ból głowy. Po wyjściu włożono mi pod powieki jakieś tabletki, prawdopodobnie atropinę, która bardzo rozszerzyła mi źrenice do tego stopnia, że wpadające do nich światło sprawiało mi silny ból. Przy wychodzeniu z fabryki wszyscy więźniowie musieli spryskiwać swoje ubrania amoniakiem, który podrażniał błony śluzowe, powodując ciągły katar. Niemcy nie zdążyli zastosować śmiercionośnej broni. W styczniu 1945 roku wojska sowieckie zaczęły bombardować Wrocław. Zaczęły się też ewakuacje w Dyernfurcie i palenie dokumentów. Wkrótce Sowieci zajęli obszar, gdzie produkowana była broń chemiczna, ale na razie nie mieli pojęcia, do czego obóz i zakłady miały konkretnie służyć. Niemcy byli zdeterminowani, by odbić te tereny i zniszczyć zmagazynowane środki bojowe, by Sowieci ich nie wykorzystali. Udało im się to częściowo, gdyż Luftwaffe nie była już w stanie zbombardować fabryki. Po ponownym zajęciu miasta, czerwonoarmiści z zainteresowaniem zaczęli przyglądać się nietkniętym instalacjom przemysłowym i wkrótce na terenie obozu pojawili się sowieccy naukowcy. Po kilku miesiącach system produkcji został przez nich rozpracowany, a na odtworzonych przez Rosjan liniach produkcyjnych zaczęła się ponowna produkcja tabunu. Ambrose z kolei wpadł w ręce Amerykanów. Niemiec zwrócił się jednak do nich zaskakującymi słowami: panowie, ja jestem tylko zwykłym chemikiem. Nasza fabryka produkuje mydło i farby. Dalsze losy Otto Ambrosa to zestaw zwrotów akcji oraz absurdalnych decyzji. Do niemieckiego chemika wrócimy za chwilę. Kolejną postacią z naukowego, a w zasadzie w tym wypadku pseudonaukowego otoczenia Hitlera był Alfred Pletz, specjalista od dziedziny, którą sam wymyślił, czyli tzw. higieny rasowej. Swoje teorie głosił już na przełomie wieku XIX i XX. Tytuły jego prac mówią same za siebie. Ta pierwsza to jego monumentalne dzieło, praca, którą napisał w 1895 roku. Nakreślała program eugeniki. Według Pletza dzieci niepełnosprawne lub umysłowo chore powinny być uśmiercane zaraz po narodzeniu. Osobom chorym z kolei miano zabronić prokreacji. W tym celu miano w społeczeństwie przeprowadzać specjalne badania, których celem było ustalenie, czy dana osoba kwalifikuje się do posiadania dzieci, a nawet zawarcia małżeństwa. Brytyjski naukowiec i publicysta John Cornwell pisał: Siłą napędową higieny rasowej pleca był strach przed tym, że nieodpowiednie jednostki zaczną się rozmnażać szybciej niż osoby przystosowane i utalentowane. Ponadto nalegał na wzmocnienie zasobów genowych oraz ich ochronę przed szkodliwymi czynnikami jak alkohol i choroby weneryczne. Dzięki temu, w jego przekonaniu, proces naturalnej selekcji najlepiej przystosowanych mógłby zostać osiągnięty dzięki manipulacji ludzkim materiałem genetycznym, co zastąpiłoby wojny i walki. Alfred Plec, poza promowaniem eugeniki, wysunął jeszcze inne szokujące postulaty. Mianowicie uznał, że rozwój medycyny sprzyjać będzie jednostkom bezwartościowym lub chorym, by na przykład sztucznie podtrzymywać je przy życiu. Dodawał przy tym, że w przypadku wojny na front powinno wysyłać się jednostki, które są w jego mniemaniu gorszej kategorii, by jednocześnie ocalić od śmierci osoby zdrowe i utalentowane. Teorie Pleca padły na podatny grunt. Na przełomie wieków w Niemczech badania z pogranicza antropologii podszytej eugeniką i rasizmem były bardzo popularne. Plec początkowo miał też specyficzny stosunek do Żydów, który odbiegał od klasycznego antysemityzmu. W pierwszych tekstach przypisywał im wyjątkowy intelekt. Przykłady Jezusa czy Marksa przedstawiał jako utalentowanych Żydów, którzy mieli wpływ na losy świata. Z czasem jednak jego teorie przybrały charakter jawnie antysemicki, co zapewne wiązało się z rosnącą popularnością NSDAP. O wiele niżej w swojej hierarchii niemiecki biolog usytuował ludność czarnoskórą. Biali według niego też nie mieli być sobie równi, a za kwintesencję aryjskości uznał typ nordycki oraz germański. Teorie Alfreda Pleca miały szansę urzeczywistnić się po 1933 roku, gdy do władzy doszedł Hitler. Jego pisma już wtedy wywarły wpływ na narodowo-socjalistyczną ideologię, stanowiły też inspirację dla eugenicznych przedsięwzięć podczas wojny. W roku dojścia NSDAP do władzy, Plec wraz z paroma innymi naukowcami wszedł w skład grupy ekspertów do spraw polityki ludnościowej i rasowej. W 1936 roku został mianowany przez Hitlera profesorem Uniwersytetu w Monachium. Rok później Plec wstąpił do NSDAP, ale jego kariera, choć miała wówczas szansę na rozwój, to jednak została zatrzymana przez jego wiek. W chwili wstępowania do partii nazistowskiej Alfred Plec miał już 77 lat. Zmarł w 1940 roku, ale jego pomysły i teorie eugeniczne, tzw. higieny rasowej, będą wciąż żywe w umysłach nazistów podczas wojny. Przejdźmy teraz do ostatniej intrygującej postaci dzisiejszego odcinka. Mówiliśmy już trochę o broni chemicznej, w której wielu upatrywało tajemniczą Wunderwaffe, ale największą nadzieją Hitlera w zakresie skonstruowania tzw. cudownej broni był ten oto człowiek, Werner von Braun. Na początku lat 30. studiował w Berlińskim Instytucie Techniki. Już od dawna interesował się astronomią oraz lotnictwem. Nic dziwnego, że w 1933 roku wstąpił do Narodowo-Socjalistycznego Lotniczego Korpusu, a 3 lata później do Luftwaffe, gdzie zajmował się badaniami nad rozwojem techniki rakietowej. Siłą rzeczy von Braun musiał w tym momencie być związany z nazistami, choć raczej od polityki próbował trzymać się z daleka. Gdy w połowie lat 30. zorganizował w Niemczech pokaz lotu skonstruowanej przez siebie rakiety A-2, obecni na wydarzeniu oficerowie od razu zapytali go, czy możliwe jest wykorzystanie rakiet do celów militarnych. Na to Braun odpowiedział, że teoretycznie tak, ale jest to bez sensu, gdyż ich zasięg i tak jest mniejszy od konwencjonalnej artylerii. Wtedy jeszcze niemiecki inżynier łudził się, że jego projekty nie będą wykorzystywane do celów wojennych. Te mrzonki szybko skończyły się, gdy wybuchła wojna. Krótko po tym awansował na majora SS, a jego kariera nabrała tempa, gdy Hitler potrzebował broni, która skutecznie unicestwiłaby wojska aliantów. Z pomocą przyszedł właśnie von Braun, którego wieloletnie badania nad techniką rakietową przynosiły powolne efekty. Niemiecki konstruktor wraz z zespołem opracował rakietowy pocisk balistyczny, agregat 4, bardziej znany jako V2. Pocisk ten jako pierwszy potrafił przekroczyć wysokość 100 km i wejść w przestrzeń kosmiczną. V2 weszła w użycie w 1944 roku. Pocisk wykorzystano jako śmiercionośną broń przeciwko Anglii oraz Belgii. Prace nad tą, jak to określali Niemcy, bronią odwetową kosztowały sporo wysiłku, dlatego von Braun osobiście miał przekonywać Heinricha Himmlera, by do prac przy budowie pocisków rakietowych zaangażować robotników przymusowych, m.in. z obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że w tym celu Niemcy mogli wykorzystać nawet 60 tysięcy więźniów. Prawie połowa z nich zginie w wyniku fatalnych warunków pracy. Samo zastosowanie broni V2 przeciwko aliantom uśmierciło około 8 tysięcy ludzi. Braun bardzo dobrze wiedział, nad czym pracuje i w jakim celu ma zostać użyta ta broń. Podczas swojego spotkania z Hitlerem, gdy Führer przyznał mu tytuł profesora, konstruktor słyszał, jak dyktator wręcz wykrzykiwał, że śmiercionośne pociski są mu potrzebne do całkowitego zniszczenia. Von Braun i jego zespół broń skonstruowali jednak za późno, by Hitler mógł wojnę wygrać i choć wydawało się, że losy niemieckiego konstruktora potoczą się w stronę poniesienia odpowiedzialności za czyny, to życie przygotowało dla niego zupełnie inny scenariusz. W ramach operacji Paperclip Amerykanie zaczęli werbowanie niemieckich naukowców. Wśród nich szybko znalazł się von Braun. Już wkrótce po schwytaniu konstruktora wielu amerykańskich oficerów raziło, gdy von Braun robił sobie zdjęcia z żołnierzami, udzielał wywiadów czy wypowiadał się dla telewizji. Amerykanie wiedzieli jednak, co robią i Niemiec rozpoczął intensywną pracę dla armii USA. Mianowano go na dyrektora wojskowego w ośrodku badań nad pociskami kierowanymi, a Amerykanie coraz mniej zaprzątali sobie głowy jego nazistowską przeszłością. Wkrótce Braun i wielu innych niemieckich naukowców, zwerbowanych przez Amerykanów, czuli się w USA jak w domu. Dziennikarz Tom Wolfe wspominał, jak Niemcy świetnie bawili się na Florydzie, gdzie często przebywali w Cocoa Beach. Pili tam ludzie z NASA, kooperanci z podwładnymi, pili i Niemcy, chociaż skrzętnie unikali wszelkiej reklamy, wielu pracowników zespołu Wernera von Brauna, specjalistów od rakiet V2, wypełniało na przylądku poważne zadania. W takich chwilach byli szczęśliwi, że mogą tu znaleźć braterską atmosferę, zdjąć z twarzy poważne maski, skoczyć na parkiet i pójść w tany. Cocoa Beach była świadkiem wielu takich letnich wieczorów, a pijani Niemcy katowali pianino w salce koktajlowej i wykrzykiwali Horst Wessel Lied. W latach 50. kariera von Brauna nabrała jeszcze większego rozpędu. Do prasy i telewizji trafiły wspólne ujęcia byłego nazistowskiego konstruktora z Waltem Disneyem. Był to czas kosmicznego wyścigu pomiędzy USA a ZSRR, dlatego Amerykanie bardzo liczyli na wkład niemieckich naukowców. Pracujący wówczas dla NASA von Braun nie zawiódł ich. W 1959 roku kierował zespołem, który skonstruował rakietę Saturn V. To właśnie ona została wykorzystana w misji Apollo i pozwoliła Amerykanom stanąć na Księżycu. Czy to oznacza, że przeszłością Brauna nikt się już nie interesował? Wręcz przeciwnie, ale Amerykanie najwyraźniej świadomie oszukiwali samych siebie, gdy dawali wiarę tłumaczeniom niemieckich naukowców, że wszystkie zbrodnie z Niemiec to tak naprawdę nie ich wina, tylko odpowiedzialnego za wszystko SS. Niektórym to wystarczało. Incydentalnie padały w stronę von Brauna szydercze określenia. Tak było na konferencji prasowej w przededniu jednej z misji Apollo, gdy złośliwy dziennikarz otwarcie zapytał niemieckiego konstruktora, czy aby na pewno jest w stanie zagwarantować, że jego rakiety nie spadną na Londyn. Niektórzy von Brauna mogli przedstawiać nawet jako ofiarę nazizmu. Wpływ na takie teorie miał incydent z lutego 1944 roku, gdy Braun wszedł w krótki konflikt z Heinrichem Himmlerem. Szef SS wydał nakaz aresztowania von Brauna i jego współpracowników. Oficjalną przyczyną miały być ich rzekome powiązania z komunistami. W rzeczywistości Himmler chciał przejąć całkowitą kontrolę nad projektami najważniejszych konstruktorów pocisków. Braun szybko jednak znalazł się na wolności w wyniku interwencji Alberta Speera i oczywiście samego Hitlera. Niemniej to wydarzenie podawano jako przykład, że von Braun był apolitycznym naukowcem, którego nawet hitlerowski reżim ośmielił się prześladować. Zbrodnie wykorzystywania więźniów z obozów, którzy ginęli przy projektach von Brauna oraz ofiary pocisków V2 zdawały się schodzić na drugi plan. Po lądowaniu na Księżycu spłynął na niego strumień wyróżnień i odznaczeń. W dalszym życiu nie brakowało mu też pieniędzy. Niemiecki konstruktor zmarł w 1977 roku jako szanowany i bogaty mieszkaniec Ameryki. Teraz wróćmy do Otto Ambrosa. Ze względu na jego obszerną znajomość chemii, w tym znajomość produkcji gazów bojowych, jego losy mogły być podobne do tych co Wernera von Brauna, a jednak stało się inaczej. Amerykanie początkowo uwierzyli w jego bajeczkę o tym, że jako chemik odpowiadał tylko za produkcję mydła i farby. Z czasem jednak coraz bardziej interesowano się zaawansowanymi pracami Niemców nad Tabunem, ale dla aliantów był pod tym względem jeden poważny problem. Fabryka w Dyernfurcie trafiła w ręce sojuszników. Sowietów, którzy już zaczęli rozpracowywać niemieckie instalacje. Z drugiej strony naukowcy odpowiedzialni za produkcję broni chemicznej znajdowali się na terenach kontrolowanych przez aliantów. Amerykanie i Brytyjczycy żywo interesowali się produkcją tajnej broni chemicznej, a tropy szybko zaprowadziły ich do Otto Ambrosa, który nie zdążył zniszczyć obciążających go wszystkich dokumentów. W ręce aliantów wpadł ponownie w styczniu 1946 roku. Brytyjczycy najpierw wyciągnęli od niego niezbędne informacje, po czym zbrodniarza przekazano w ręce Bertona Andrewsa, komendanta więzienia w Norymberdze. Trybunał potraktował go jednak łagodnie. Ambrose został skazany na 8 lat więzienia wyłącznie za to, że wykorzystywał do pracy przymusowej więźniów w Auschwitz przy produkcji syntetycznego kauczuku. Pozostałe zarzuty o zbrodnie wojenne oddalono. Z więzienia zwolniono go już w 1952 roku, a jego kariera trwała w najlepsze. Ambrose pełnił ważne i dobrze płatne funkcje w radach nadzorczych wielu koncernów, nawet tych amerykańskich. Historyk przemysłu dr Martin Johnson w swoich publikacjach sugerował nawet, że Ambrose miał aktywnie angażować się w opracowanie środka uspokajającego i nasennego talidomid, który bez recepty dostępny był w wielu krajach Europy. Środek ten działał bardzo niekorzystnie na kobiety w ciąży, co powodowało uszkodzenie wielu płodów oraz tysiące poronień. Nie wyklucza się, że talidomid był eksperymentowany w IG Farben na więźniach obozów koncentracyjnych. Otto Ambrose zmarł w 1990 roku, doczekując spokojnej starości. Prasa prześcigała się w kondolencjach dla, jak to określano, charyzmatycznego przedsiębiorcy. Za zbrodnie z okresu wojny Ambrose nigdy nie poniósł pełnej odpowiedzialności.
Jeżeli tematyka tajemniczych gazów bojowych produkowanych w III Rzeszy Was zainteresowała, to szczerze polecam Wam książkę wydawnictwa Znak Horyzont pod tytułem Chemia Śmierci, którą napisał Tomasz Bonek.
W jej treści znajdziecie kulisy produkcji śmiercionośnej broni oraz losy tak więźniów, jak i niemieckich naukowców pracujących przy tym zbrodniczym projekcie.
W dzisiejszym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich patronów oraz subskrybentów kanału, a także dla wydawnictwa Znak Horyzont, które wsparło realizację dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.